Kłaniam się Państwu. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. Po projekcji mego przyjaciela Wiktora widzę, jak bezradnym jest słowo wobec ekspresji obrazu. Tu powiedziano, że jestem malarzem, ale będę mówił, a więc będę operował warsztatem zapożyczonym. Mówić mam o istocie krajobrazu. Od dawna zabieram głos w tej sprawie. Przed naszym spotkaniem przeglądałem niektóre swoje dawne teksty związane z tym tematem. Spostrzegłem, że mimo upływu czasu, mimo upływu dziesięcioleci, problemy pozostają stale aktualne, a nawet stają się bardziej drastyczne. Pomyślałem o względnej skuteczności każdego programu teoretycznego i o bezwzględnych mechanizmach kierujących rzeczywistością. W praktyce wiedza, etyka i szacunek wobec przeszłości i przyszłości, bo to się łączy, zderza się z doraźnym pragnieniem zysku powodowanym poprzez egoizm jednostek i grup społecznych. Nie wątpię w szlachetność intencji organizatorów tego spotkania oraz kompetencji i przekonań jego uczestników. Pragnąłbym, aby ich głos dotarł nie tylko do mateczników Puszczy Białowieskiej, ale i jej dwunożnych mieszkańców. Wielu światłych rodaków XX wieku, a wśród nich chcę wymienić nazwiska Jerzego Smolińskiego, autora Krajobrazu Polskiego 1912, Adama Wodziczko o uprawie krajobrazu 1945, Władysława Szefera, Włodzimierza Michajłowa, Janusza Bogdanowskiego, architekta krajobrazu, Stefana Myczkowskiego, Stefana Kozłowskiego poświęciło swój trud dla dobra krajobrazu ojczystego. W wystąpieniu swoim podejmę próbę zdefiniowania pojęcia krajobrazu i jego dziejów i wartościowania oraz dotknę niektórych problemów użytkowania i ochrony. Pojęcie krajobrazu bywało zmienne i różnie interpretowane. Dla jednych krajobraz oznaczał wygląd, obraz otoczenia. Krajobraz określano też jako zbiór zjawisk przyrodniczych, warunkujących się wzajemnie. Utożsamiano go z fitocenozą, wycinkiem biogeosfery. Za krajobraz uznawano przyrodniczy kompleks terytorialny, oznaczający się jednością litologiczną. Krajobrazem nazywano część powierzchni ziemi, różniącej się jakościowo od innych. Krajobraz według Bogdanowskiego był pełnią zjawisk, wyrazem zdarzeń danej chwili i miejsca, zawierającym informację o twórczości, jak i o dehumanizacji życia. Geolog Kozłowski nazwał krajobraz zespołem czynników geologicznych. Możliwy jest też podział według różnych właściwości krajobrazu. Mówimy krajobraz pierwotny, krajobraz naturalny, krajobraz historyczny, krajobraz leśny, rolniczy, rolniczy, wielkoobszarowy, miejsko-przemysłowy, wodny, górski, równinny, polarny, tropikalny, polodowcowy, pustynny, wzniosły, piękny, egzotyczny, parkowy, monumentalny, bliski sercu, liryczny, cmentarny wreszcie, gdzie księżyc umarły słońce, to ze słowackiego, po światę srebrną kładzie na wyniosłe tuje. W moim zrozumieniu krajobraz współczesny stanowi przestrzeń złożoną z mniej lub bardziej uratowanej substancji naturalnej oraz śladów aktywności człowieka. Jego energia, kultura, mity, kanony, prawa oraz technologie determinują obraz kraju. Czynnikiem istotnym bywa też i czas. Jesteśmy współlokatorami przestrzeni społecznej, w której trwa gra. Nieraz ostra, pełna sprzeczności i nieporozumień. Doraźne interesy jednostki i grup ścierają się ze sobą. Interesy pokoleń domagają się praw dla siebie. Natura milczy. Proroctwa zemsty natury i zapowiedzi katastrof w przyszłości puszczane są mimo uszu. Wierzymy w zdolności mutacji gatunku, w potęgę naszego umysłu. Mówi się nawet, co człowiek zepsuł, człowiek naprawi. Pocieszamy się myślą, że cywilizacje potrafią się w końcu ze swoimi kłopotami uporać, mobilizując mechanizmy samonaprawcze albo wytwarzając przeciwciała, które zwalczą niebezpieczne skutki ich własnego wzrostu. Można określić wymierne korzyści materialne, jakie daje użytkowanie krajobrazu. No, dach nad głową, czyste powietrze i czystą wodę, światło słoneczne, urodzaj. Ale znacznie trudniej wymierzyć, a nawet dostrzec warunki niematerialne, albo jak je nazywają niektórzy duchowe. Przywiązanie, swojskość, bezpieczeństwo, satysfakcję estetyczną, dar samotności i spokoju, inicjację etyczną i metafizyczną, która dla wielu stanowi uczestnictwo w czymś większym niż my, daje doświadczenie braterstwa stworzeń i wspólnoty życia, dowodząc istnienia Stwórcy wszystkiego. Bóg jest tak wielki, że jest i Go nie ma. Ukrył się dlatego, by świat było widać. Gdyby się ukazał, to sam byłby tylko. To piękne zdanie poety Bożego księdza Twardowskiego zbliża nas do filozoficznych refleksji wielkiego oświeconego sprzed 2500 lat Buddy. Psalm 74, wers 15. Ty otworzyłeś krynice i potoki, Ty osuszyłeś rzeki niewyczerpane. Wers 16. Twój jest dzień i Twoja jest noc, Ty ustanowiłeś gwiazdy i słońce. Wers 17. Ty utwierdziłeś wszystkie granice ziemi, lato i zimę Ty zdziałałeś. Tłumaczył to z hebrajskiego Czesław Miłosz. A oto fragment jego hymnu pisanego w Paryżu w roku 1935. Góry białe pasą się na równinach ziemskich, do morza idą, do swego wodopoju, nachylają się słońca coraz nowe nad doliną małej i ciemnej rzeki, gdzie się urodziłem. Nie mam ani mądrości, ani umiejętności, ani wiary, ale dostałem siłę. Tak napisał młody poeta. A poeta dojrzały w roku 1974 w wierszu Przed krajobrazem napisze: w moich snach ziemia była jednością mego ciała. Tyle poeta. Ludzie żyjący w krajobrazie codziennego trudu, spierający się o swoje prawa z innymi, z bezlitosną wobec nich naturą, nie dostrzegają zwykle wyabstrahowany od ich losu urody krajobrazu i pierwiastków duchowych w nim obecnych. Dramatyczne odcinanie się mieszkańców wsi od własnej tradycji sprawia, że z krajobrazowego dziedzictwa kulturowego giną ślady przeszłości. Zamiast akcentować tożsamość i odrębność ich kultury w świecie globalnej unifikacji. I jeszcze dwa zdania z Leszka Kołakowskiego, Cywilizacji na ławie oskarżonych. Ruina wsi i ruchomość naszego życia oznaczają nie tylko postępującą zagładę względnie stałego i quasi naturalnego środowiska sąsiedzkiego, ale także rozkład owej ludzkiej przestrzeni, on dziś tworzącej system odniesienia, wokół którego świat nasz krok za krokiem się budował. I dalej. Konflikt między tym, co staroświeckie i tym, co nowoczesne, jest zapewne wieczny i nigdy się go nie pozbędziemy, jako że dochodzi w nim do głosu naturalne napięcie między strukturą a ewolucją. Napięcie to ma bodaj korzenie biologiczne. Wolno wierzyć, że jest to cecha życia jako takiego. Groźną staje się fascynacja techniką i ekonomią poparta szczytnym hasłem człowiek panem stworzenia, wszystko dla człowieka. Cywilizacja dnia dzisiejszego w większości miejsc świata nie pyta, czy wolno, ale pyta, czy warto. Jedyną odpowiedzialnością człowieka współczesnego, w nawiasie napisałem idioty konsumpcyjnego, jak go nazwał Erich Fromm, zdaje się być odpowiedzialnością za zysk. Dziś problemy ekologii i ochrony życia i krajobrazu pojawiają się nie tylko w naukach przyrodniczych, politechnicznych, ekonomicznych, politycznych, ale także w socjologii, filozofii, etyce oraz teologii. Kto wie, czy te ostatnie nie powinny dostarczać argumentów decydujących o naszym postępowaniu. Im głębsza jest moralna, intelektualna i etyczna kultura człowieka, tym właściwszy jest jego stosunek do krajobrazu, tym więcej darów oraz mocy może otrzymać, zrozumieć, docenić i ochronić. Człowiek szuka usprawiedliwienia swoich poglądów i postępowania, powołuje się na uznane systemy teologiczne. Jan Paweł II uczynił patronem ekologów dokumentem Inter Sanctos z dnia 29 listopada 1979 roku. Biedaczynę zasłynął świętego Franciszka, autora hymnu na cześć stworzenia, będącego optymistyczną afirmacją świata żywego, i nakazał człowiekowi być dobrym panem stworzenia. Temat duszy zwierzęcia i rośliny, bliski mojemu sercu, jest zbyt obszerny i trudny, aby go tu omawiać. Nad jego istotą trudzili się ojcowie Kościoła i myśliciele. Święty Tomasz gotów był obdarzyć duszą każdą formę bytu ożywionego. Dla świętego Augustyna jedynie poprzez duszę ciało mogło być ożywione. Jednocześnie daje się zauważyć rezerwa teologów katolickich wobec daleko idącej sakralizacji przyrody w obawie przed panteizmem, animalizmem, fetyszyzmem i mitologiami pierwotnymi. Nie każdy czakram, miejsce mocy i geniusz locji bywają akceptowane jako miejsce pielgrzymek. Można jednak zaryzykować, że sakralizacja krajobrazu ograniczała ingerencję, chroniła stan pierwotny i utrzymywała względną równowagę pomiędzy eksploatowaniem jej zasobów, a ich odtwarzaniem. Właściwy jej był poetycko-romantyczny charakter przyprawiony nostalgią. Nawet zakładając, że pokolenia nadchodzące obiorą inny model życia i że nasz świat ulegnie erozji, powinniśmy pozostawić im jak największe możliwości manewru. Odpowiedź na to, co z istniejącego środowiska przyrodniczego może i powinno być zachowane, musi poprzedzać wszystkie inne decyzje gospodarcze. Trudny do zobiektywizowania czynnik piękna, tu podkreśliłem, czynnik piękna, zawierający prawdopodobnie elementy przywiązania i sentymentu, a może i poczucia bezpieczeństwa, nie może tu być pominięty. z racji swego zawodu poznawałem różne definicje piękna. Władysław Tatarkiewicz uważał piękno za pojęcie otwarte, poza definicją, ale jednocześnie rozróżniał dwa rodzaje piękna. Piękno naturalne, będące dziełem demiurga, i piękno sztuki, będące dziełem człowieka. Obie te kategorie składają się na piękno krajobrazu. Zapewne, to są słowa Tatarkiewicza, zapewne w społeczeństwach ludzkich idee pojawiają się i giną, ale też wracają. Jest możliwe, a nawet jak najbardziej prawdopodobne, że idea piękna wróci, ale dziś jest w upadku. Tatarkiewicz w drodze przez estetykę napisał to w połowie XX wieku. Jeżeli dlaczego warto człowiekowi żyć, pisał Platon w Uczcie, to dla oglądania piękna. Stawiał on piękno obok prawdy i dobra, dając początek sławnej triadzie starożytności: prawda, dobro, piękno. Starożytni, próbując obiektywizować kryteria, szukali piękna w proporcjach i w harmonii części. Dla świętego Augustyna piękno to modus, species, ordo, czyli miara, kształt, ład. Pseudo-Dionizy dodał do tego blask. Potem przychodzą wdzięk, subtelność, wzniosłość. Kartezjusz sądził, iż piękno nie jest niczym innym jak stosunkiem naszego sądu do przedmiotu. No to jest bardzo współczesna interpretacja piękna. Tak czy inaczej, człowiek, zazdroszcząc demiurgowi, usiłuje tworzyć piękno własne. Wielu teoretyków sztuki kreację stawia wyżej od naśladownictwa. Mój dawny profesor Władysław Strzemiński mawiał, że prawdziwym artystą jest ten, kto pejzaż rozumie i tworzy, a nie ten, kto go wiernie odwzoruje. Dziedziną sztuki, która ma najwięcej do powiedzenia w kształtowaniu krajobrazu, jest z pewnością urbanistyka i architektura. Profesor Janusz Bogdanowski z Krakowa, wspomniany już autor pojęcia architektura krajobrazu, w jednej ze swoich prac cytuje, uwaga, Tadeusza Kościuszkę z roku 1778. Trzeba, aby budowanie było zawsze jak najbardziej dostosowane do miejsca i warunków naturalnych, nie zaś do papieru, który jest płaski. I ja zawsze utrzymywałem, że skala, forma, materiał i barwa budowli musi być przyporządkowana skali przyrody i tradycji miejsca. Gmach wyższy niż otaczające go formy terenu i drzewostanu staje się dysonansem przestrzennym. Częstym otoczeniem kompleksów architektonicznych były parki. Tu sięgnę po filozoficzny żart Leszka Kołakowskiego. Zabijając naturę, Anglicy popełnili matkobójstwo. Ściga ich nieuświadomione poczucie winy. Próbują tedy odkupić swoją zbrodnię przez uprawianie swego małego, pseudonaturalnego ogródka i otaczanie go czcią. Parki angielskie oznaczały się dążeniem do naturalności i swobody kompozycyjnej w odróżnieniu od ogrodów włoskich i francuskich. Niech mi wolno będzie jeszcze powiedzieć coś o krajobrazie w malarstwie. Krajobraz XIX wieku to krajowid, krajowidok. Rozróżniano wyobrażenie natury, widoków natury z postacią ludzką, sztafarzem, z przewagą architektury wedutą, z tematyką morską, marinę. W starożytności krajobraz spełniał rolę dekoracji iluzorycznej w architekturze. Sztuka średniowiecza traktowała go najczęściej jako płaski symbol uzupełniający obraz. Dopiero renesans dał nowy bodziec sztuce krajobrazu poprzez zastosowanie perspektywy trójwymiarowej. Hieronimus Bosch w ogrodzie rozkoszy ziemskich i niebiańskich operował już rozległymi panoramami, a Matthias Grünewald posłużył się ekspresją mchów w ołtarzu świętego Antoniego. Ale dopiero wiek XVII w Holandii przyniósł pełne usamodzielnienie się sztuki pejzażu, która w ciągu paru stuleci tworzyła płótna barokowe, rokokowe, klasyczne, romantyczne i realistyczne. Rewolucją w sztuce krajobrazu było wyjście artysty z pracowni akademickich w plener. Połowa wieku XIX dała sztukę impresjonizmu opartą o zjawiska barwy, światła, przestrzeni. Doszła do tego tematyka wiejsko-chłopska jako widomy znak ewolucji poglądów. Myśląc o polskiej sztuce krajobrazu, należy wspomnieć chociażby nazwiska Jana Stanisławskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Aleksandra Gierymskiego, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza, Stanisława Masłowskiego, Józefa Chełmońskiego, Wojciecha Gersona, Józefa Szermentowskiego. Wiek XX przyniósł krajobrazy stylizowane i ekspresyjne, krajobrazy podświadomości i snu, krajobrazy wewnętrzne, zrodzone przez nadrealizm i psychologię głębi. Zbliżając się do końca moich dywagacji na temat krajobrazu, które mają miejsce w sąsiedztwie sławetnej, bo ostatniej w Europie naturalnej Puszczy Nizinnej, wspominam mimowoli swoją podróż sprzed pół wieku do tajgi w kraju chabarowskim. Tajgę wokół miasta wycięto w pień, ale na jej gruzach dla spokoju sumienia postanowiono utworzyć dendrarium. Nie polecałbym tego wzorca. Wysoko cenimy i zapewniamy konstytucyjną swobodę jednostki ludzkiej i prawa własności, ale musimy pamiętać o ich społecznym uwarunkowaniu. Interes społeczny powinien być również respektowany. Musimy wybierać pomiędzy lokalnym interesem gminy a nadrzędnym interesem narodu, od administracji państwowej i regionalnej, od samorządów i obywateli powinniśmy oczekiwać zrozumienia tych praw. Tu muszę jeszcze raz powrócić do rozważań nad istotą krajobrazu. Rysuje się dziś nowy podział krajobrazu na nasz własny, swojski, przez dziadów i ojców naszych stworzony, gdzie stoi nasz dom rodzinny, mówiąc górnolotnie, gdzie ziemia żywiona była krwią i potem pokoleń, z mogiłkami pod lasem, i na ten drugi, odwiedzany, czasowo pielgrzymkowy, wakacyjno-urlopowy, do którego prowadzi nas tylko ciekawość eksplorerów lub potrzeba ekstremy, niecodzienności, egzotyki, których brak w domu. Cały przemysł turystyczny bazuje na zaspokajaniu tych potrzeb. Cała sieć krajobrazu chronionego, nie wyłączając parków narodowych, między innymi zadaniami, ma też spełnić i to zadanie. Wspomniałem już o duchu miejsca. Myślę, że ów geniusz Loci nie będzie miał nic przeciwko temu, że przywołam tu osobę, której on sam wiele zawdzięcza, a której to swoje wystąpienie dedykuję, panią Simonę Kossak, cytując jej słowa: w lesie naturalnym zjawiskiem całkowicie normalnym jest reakcja skomplikowanego ekosystemu na zmieniające się warunki klimatyczne i sytuacyjne. Dzięki temu trwa on w stanie dynamicznej równowagi przez tysiąclecia. niech trwa jak najdłużej z racji rozumnego człowieka. Bo jak powiedział Bertrand Russell, nie ma nic gorszego niż postęp skierowany w niewłaściwym kierunku. Dziękuję uprzejmie.